Dzień dobry Państwu. Witam w Wiśle. Zapraszam na wycieczkę po pięknym, beskidzkim kurorcie. Wyjdźmy teraz z punktu informacji turystycznej. Jeśli rozpoczynają Państwo wycieczkę z Zameczku Myśliwskiego, proszę przed nim przystanąć. Natomiast jeśli wypożyczyli Państwo urządzenie w punkcie informacji turystycznej w Domu Zdrojowym, muszą Państwo najpierw dotrzeć do Zameczku przy ulicy Lipowej. Na początku zadam trudne pytanie. Czym nie jest ten piękny budynek, który właśnie Państwo opuścili? Na pewno nie jest chatą góralską. Nie jest też uzdrowiskową willą. Jest za to Zameczkiem Myśliwskim Habsburgów, cennym zabytkiem drewnianego budownictwa. Skąd taka perełka w Wiśle? Arcyksiąże Fryderyk Habsburg, ostatni książę cieszyński, wybudował go pod koniec XIX wieku na polanie pod Baranią Górą. Do centrum miasta budynek przeniesiono dopiero w latach 80. XX wieku. Arcyksiąże był wojskowym i lubił strzelać. W beskidzkich lasach polował głównie na piękne ptaki, głuszce. Często towarzyszyły mu nawet koronowane głowy, chociażby Wilhelm II, cesarz Niemiec. Stojąc twarzą do głównego wejścia do budynku, obróćmy się w prawo i ruszmy przed siebie. Idziemy teraz do centrum miasta. Jak Państwo widzą, Wisła ulokowała się w niezmiernie malowniczym miejscu. Nad wąską doliną rzeki Wisły wznoszą się łagodne stoki Beskidu Śląskiego. Po dolinach rozsypały się szeroko domy mieszkańców, czyniąc miasto jednym z najrozleglejszych w kraju. Co można robić w tym uroczym zakątku? Wszystko, czego turystyczna dusza zapragnie. O zdrowie i urodę zadbamy w którymś z ośrodków spa. Wędrowców pieszych i rowerowych w górskie ustronia zaprowadzą szlaki turystyczne. W sezonie mamy wysyp imprez kulturalnych. Zimą Wisła zmienia się w narciarski raj. A to tylko część oferty. Zbliżamy się do skrzyżowania. Proszę przejść na drugą stronę ulicy i iść dalej na wprost. Przypominam, że idziemy wzdłuż głównej drogi w stronę ścisłego centrum miasta. Jednak pradawne centrum Wisły zostawiliśmy za nami. Znajdowało się nieopodal miejsca z zameczkiem Habsburgów. Rozciągała się tam wielka łąka. Na przełomie XVI i XVII wieku przybyli w to miejsce pierwsi osadnicy. Prawdopodobnie byli nimi drwale z dóbr cieszyńskich. Po pewnym czasie wymieszali się oni z uciekinierami z innych wsi i pasterzami z gór, dając początek góralskiej Wiśle. Tutaj na chwilę przerwę historyczną gawędę i zwrócę Państwa uwagę na mijany po prawej stronie dworzec kolejowy. Przed wojną przybywał tu wielokrotnie pociąg z salonką prezydenta Ignacego Mościckiego, którego gościem był m.in. Jan Kiepura. W 1937 roku dał w Wiśle dla swych wielbicieli dwugodzinny koncert z dachu samochodu. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was, dziewczynki, całować chcę. Popłynęło nad wzgórza i doliny. Jeszcze na chwilę wrócę do Wisły przed wiekami. W XVII i XVIII stuleciu mieszkali tu prawdopodobnie w zdecydowanej większości ewangelicy. Spotkały ich wtedy prześladowania. Przez długie lata musieli się modlić w ukryciu. Dochodzimy do przejścia dla pieszych. Proszę przejść na drugą stronę ulicy i ruszyć dalej wzdłuż ulicy Kolejowej. O dalszych dziejach wiślańskich ewangelików opowiem w innym miejscu. A teraz, jako że dochodzimy do głównego deptaka, ulicy 1 Maja, zwrócę się w stronę pierwszych kuracjuszy i turystów. Na przełomie XVIII i XIX wieku sławę uzdrowiska zdobywał sąsiedni Ustroń, Szybko dostrzeżono więc walory głębiej w górach położonej Wisły. W 1810 roku szczyt Baraniej Góry zdobył sam książę pszczyński Ludwik. Nieco później źródła Wisły odwiedził słynny krajoznawca i poeta Wincenty Pol. Dało to początek modzie na patriotyczne wycieczki do źródeł królowej polskich rzek. Pamiętajmy, że Polski nie było wówczas na mapie Europy. Ulica Kolejowa skręca w prawo, my zaś kierujemy się dalej prosto w ulicę 1 Maja. Znajdujemy się na wspomnianym już deptaku. Teraz możemy się poczuć jak prawdziwi wczasowicze. Mówiąc o narodzinach mody na Wisłę, należy przedstawić Państwu pana Bogumiła Hoffa. To postać tak znacząca dla naszego miasta, jak Tytus Chałubiński dla Zakopanego. Co ciekawe, obaj wywodzili się z Radomia. Hoff przyjechał tutaj dla podreperowania zdrowia. Zakochał się w miejscu i ludziach beskidzkich góralach. W książkach i na łamach gazet rozsławiał walory Wisły, kształtując jej popularność. W 1886 roku wybudował tutaj pierwszą willę wypoczynkową Warszawa. Idziemy cały czas prosto. Za chwilę zobaczą Państwo po prawej stronie obelisk poświęcony Julianowi Ochorowiczowi. To postać niesamowita, godna filmu i to koniecznie psychologicznego. Wspólnie z synem Bogumiła Hoffa, Bogdanem, zbudował w Wiśle kilka pensjonatów. Zachowała się tylko Ochorowiczówka. Na przełomie stuleci przeprowadzał w niej eksperymenty psychologiczne. Hipnotyzował, zajmował się telepatią i kontaktami z duchami. Zapraszał też do Wisły znakomitych gości, jak choćby pisarzy Bolesława Prusa i Władysława Reymonta. Odwiedziła też Ochorowicza poetka Maria Konopnicka. Właśnie po naszej prawej stronie, lekko oddalony, znajduje się obelisk poświęcony Ochorowiczowi. Jeszcze tylko jedno zdanie o nim. Naukowiec ten już w XIX wieku pracował nad telewizją i sam udoskonalił telefon. Naprawdę oryginał. Przed nami otwiera się deptak, główna ulica handlowa. Idziemy nią prosto. Na początku ubiegłego wieku Wisła wreszcie uzyskała status letniska. Kiedy nastała wolna Polska, uzdrowisko rozkwitło, konkurowało z najpopularniejszymi kurortami w kraju. Z tego okresu pochodzą ładne wille, z których wiele stoi przy alei księdza Burszego. Jeśli tylko znajdą Państwo czas, proszę odszukać Zaciszę, Dąbrówkę czy Książówkę. Wisła stawała się też coraz bardziej nowoczesna. Szokowały postawione w latach 30. awangardowe, ale funkcjonalne gmachy Urzędu Gminy z pocztą oraz Domu Zdrojowego z salą kinową. Wkrótce je zresztą zobaczymy. Ciekawe, jak Państwo zareagują. W centrum miasta otwarto wówczas basen kąpielowy. W krajobrazie Zdroju pojawiły się też pierwsze skocznie narciarskie. Wisła przyciągała ludzi jak magnes. Od 1927 roku do naszego miasta kursowały już autobusy z Cieszyna i Katowic. Dwa lata później dociągnięto linię kolejową, by wkrótce przedłużyć ją do dzielnicy Głębce. Przy okazji powstały oszałamiające, jak na beskidzkie warunki, wiadukty. Prestiż miasta wzrósł jeszcze bardziej, gdy władze województwa śląskiego przekazały prezydentowi Mościckiemu rezydencję na Zadnim Groniu. Ten zameczek zaprojektował słynny architekt Adolf Szyszko Bohusz. Stworzył coś bardzo odważnego, nawet kontrowersyjnego. Ignacemu Mościckiemu te opinie nie przeszkadzały. Lubił bywać w Wiśle. Przyjeżdżał i latem, i zimą. Państwu także polecam wizytę na Zadnim Groniu. Rezydencja prezydenta jest bowiem udostępniona do zwiedzania. Można obejrzeć parter i drugie piętro. Na pierwsze nie wejdziemy, zarezerwowano je wyłącznie dla głowy państwa. Odnowione z dbałością o szczegóły wnętrza naprawdę robią wrażenie. Idziemy dalej, przechodząc przez plac na wprost. Jest to plac Bogumiła Hoffa, centralny punkt miasta, zwany też rynkiem. Po lewej stronie widzimy wspomniany dom zdrojowy z restauracją oraz biblioteką. Mieści się w nim również Wiślańskie Centrum Kultury i punkt informacji turystycznej, a także Urząd Miasta. I jak Państwu podoba się ta prosta i użyteczna architektura? Prawda, że odważna? Tutaj krótkie wyjaśnienie. Wcześniej mówiłem o Urzędzie Gminy, teraz o Urzędzie Miasta. Skąd ta zmiana? Mianowicie Wisła w 1962 roku stała się oficjalnie miastem. Rynek wraz z deptakiem to jego serce. W pogodne dni na placu i w jego otoczeniu artyści wystawiają obrazy oraz wyroby sztuki ludowej. Jest to także miejsce spotkań. Idziemy dalej w stronę dominującej nad okolicą wieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przy nim się zatrzymamy. Po lewej będziemy mijać żółte budynki szkolne z salą gimnastyczną imienia Wiślańskich Olimpijczyków. Po prawej ten stary, biały budynek pokryty gontami to stara karczma, obecnie Muzeum Beskidzkie. Zacznę od najokazalszego budynku, czyli od kościoła. Jak już Państwu wspominałem, dziś ewangelicy stanowią w Wiśle większość mieszkańców. Kiedyś spotykali się z prześladowaniami. Dopiero pod koniec XVIII wieku pozwolono im postawić własny kościół. Wznieśli więc ten okazały budynek, a przy okazji zbudowali po sąsiedzku szkołę i plebanię. Na szkole, która znajduje się na prawo od kościoła, umieszczono tablicę poświęconą Janowi Sztwiertni. Był nauczycielem i kompozytorem. Ta wielka nadzieja muzyki inspirowanej beskidzkim folklorem zgasła młodo w obozie koncentracyjnym w 1940 roku. W jego utworach śpiewa cała ziemia Śląska Cieszyńskiego. W takich słowach wspominali go melomani. Niestety, piękne utwory Sztwiertni dość trudno usłyszeć. Na szczęście istnieje zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny, z którym się zresztą spotkamy pod koniec naszego spaceru. Ten słynny zespół posiada w swoim repertuarze operę Sałasznicy, skomponowaną w Wiśle przez 21-letniego wówczas Sztwiertnię. To barwna opowieść o życiu beskidzkich górali z pieśniami w autentycznej gwarze i tańcami w tradycyjnych góralskich strojach. Warto więc rozglądać się za plakatami zapowiadającymi występ Śląska. Na brak popularności nie może natomiast narzekać inny wywodzący się z Wisły twórca. Z pewnością nie jest obce Państwu nazwisko Jerzego Pilcha, jednego z najbardziej poczytnych polskich pisarzy. Prezentację wiślańskich artystów uzupełnię jeszcze o jedną postać, tym razem malarza. To Czesław Kurjatto, który urodził się co prawda na dawnych Kresach Wschodnich, ale osiadł w okresie międzywojennym we własnej willi w Wiśle. Iluż tutejszych górali uwiecznił on na płótnie. Jego pracę zobaczymy w Muzeum Beskidzkim. Powinniśmy znajdować się już pod kościołem. Jeśli mają Państwo ochotę, a kościół jest otwarty, zapraszam do środka. Należy wówczas zatrzymać nagranie i wznowić po wyjściu ze świątyni. Jeśli nie, kontynuujmy nasz spacer. Powróćmy teraz tą samą drogą, którą przyszliśmy z placu Hoffa. Teraz winien jestem Państwu opowieść o tym białym budynku który będziemy mijać po lewej stronie. Jak widać, to obszerny gmach, murowany, na kamiennej podmurówce, z niewielkimi oknami, kryty gontem. Czemu służył? Przez mniej więcej 150 lat stanowił centrum życia towarzyskiego w Wiśle. To solidna karczma. Powstała pod koniec XVIII wieku. Jej mury są wyjątkowej grubości, w niektórych miejscach nawet 1 metra. Tak jakby przewidziano krewki charakter górali, którzy tutaj nie tylko gawędzili, ale i hucznie się bawili. We wnętrzu także dzisiaj spotkamy górali. Od lat 60. XX wieku mieści się tutaj Muzeum Beskidzkie. Prezentuje życie codzienne i kulturę górali tej części Beskidu Śląskiego. Czy wiedzą Państwo, co to jest truwła? Zatrzymajmy się na moment przed tym budynkiem. Za chwilę nieco się o nim dowiemy. W muzeum wiernie odtworzono kurną izbę góralską. Stoi piec chlebowy, kamienny stół i truwła. To po prostu drewniana skrzynia z wianem panny młodej. Przechowywano w niej w ogóle najcenniejsze rzeczy rodziny. Warto zobaczyć strój góralski, a nade wszystko bogaty strój cieszyński. Zgrabne góralki musiały w nim wyglądać bardzo powabnie. Być może słyszą Państwo głośny, metaliczny dźwięk dochodzący z placu za muzeum. To kolejna niespodzianka w Wiśle. Niedawno udostępniono tam enklawę budownictwa drewnianego. W sezonie podglądnąć można pracę prawdziwego kowala, zobaczyć, jak się robi sery, a nawet posłuchać przyśpiewek przy skubaniu pierza. Można powiedzieć, że góralszczyzna wciąż żyje. Skierujmy się teraz do placu Hoffa. Proszę przed nim skręcić w prawo i przejść wzdłuż drzew w stronę widocznego za zabudowaniami rynku amfiteatru. Ponieważ zbliżamy się powoli do końca naszej wycieczki, pozwolę sobie zachęcić Państwa do skosztowania specjałów miejscowej kuchni. Dobrych karczm z góralskim jadłem jest w Wiśle pod dostatkiem. Proponuję poleśniki, placki ze szpyrkami i żebroczkę. Smakowite są tutejsze pstrągi. Świeżość gwarantowana. Jakże by mogło być zresztą inaczej? Wszak źródła Wisły chroni się na Baraniej Górze właśnie z powodu pstrągów. Działa tu także hodowla tych szlachetnych ryb, której początek dali sami Habsburgowie. Przypominam, że idziemy teraz do amfiteatru, ale nie oderwiemy się jeszcze od smakowitych tematów. Po lewej stronie mijamy budynek Domu Zdrojowego. W holu mogą Państwo zobaczyć naturalnej wielkości figurę przedstawiającą Adama Małysza. Pomnik wielokrotnego mistrza świata wykonali z białej czekolady w 2001 roku członkowie Stowarzyszenia Cukierników RP. W ten sposób chcieli podziękować naszemu mistrzowi za wybitne osiągnięcia i rozgłos, jakiego jego nazwisko przysporzyło Wiśle i całej Polsce. Podczas jednej z renowacji, kiedy figura nie była niczym chroniona, ktoś pewnego razu połakomił się na ucho Adama. Przed Państwem powinien wyłaniać się wiślański amfiteatr w całej okazałości. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy już się Państwo przy nim znajdą. Powinniśmy znajdować się pod amfiteatrem. Proszę wejść na widownię, gdzie spotkają Państwo siedzącego na krzesełku profesora Hadynę. Kim był profesor Stanisław Hadyna, że zasłużył sobie na pomnik w wiślańskim amfiteatrze? Większość zna go głównie jako założyciela i kierownika zespołu pieśni i tańca Śląsk. Kochał muzykę i twórczość tej ziemi. Zawsze z lubością wracał do swego domu w Wiśle. pozostawił wiele utworów, w tym kolekcję pięknych pieśni. Wśród nich niezapomnianego Ondraszka. Amfiteatr rozkwita, zwłaszcza podczas imprez plenerowych. Szczególnie polecam odwiedzenie Wisły na przełomie lipca i sierpnia, podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Teraz proszę wrócić na szczyt widowni, a następnie stanąć tak, by mieć widok na plac i jego najbliższe otoczenie. Przed Państwem na stoku po drugiej stronie rynku widać kompleks skoczni narciarskich Wisła Centrum. To właśnie w tym miejscu kiedyś trenował Adam Małysz. Mam nadzieję, że podczas naszej wycieczki przybliżyłem Państwu miejscowość, której pan Adam jest mieszkańcem. W tym miejscu kończymy nasz spacer po Wiśle. Zachęcam Państwa do skorzystania z innych wycieczek, które są dostępne za pomocą tego urządzenia. Prosimy teraz o jego zwrot do punktu informacji turystycznej, który mieści się w Domu Zdrojowym przy rynku. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia.